Zapraszam do wysłuchania webcastu pod tytułem Dla kogo jest chmura? Część druga. W trakcie dzisiejszego webcastu będziemy mówić o platformie Windows Azure z lotu ptaka oraz pokażę cztery typowe scenariusze użycia chmury. Platforma Azure składa się z trzech podstawowych elementów. Z Windows Azure, o którym opowiem na początku. Następnym blokiem będzie SQL Azure, czyli baza danych w chmurze, oraz Windows Azure App Fabric. Co to jest Windows Azure? Windows Azure to nic innego jak zoptymalizowany do pracy w chmurze system operacyjny, który oferuje takie funkcjonalności jak moc obliczeniowa, która jest dostępna w postaci już skonfigurowalnych maszyn wirtualnych. Z założenia one nie oferują pełnego dostępu do warstwy sprzętowej, dzięki czemu jest możliwe bardzo szybkie powielenie instancji w przypadku wzrostu zapotrzebowania, czy też przełączenie pomiędzy instancjami w momencie, kiedy nastąpi awaria. Każda maszyna pozwala na uruchomienie jednej lub więcej ról, tak zwanych roles. Rola to nic innego jak tryb pracy środowiska Azure. W obecnej chwili mamy do dyspozycji trzy role. Pierwszą z nich jest tak zwana rola web role, która oferuje możliwość hostowania aplikacji ASP.NET. Druga z tych ról, tak zwana Worker Role, pozwala tak naprawdę uruchomić dowolny program i aplikację w chmurze. Trzecia rola, tak zwana VM Role, pozwala na migrację istniejących programów działających pod kontrolą Windows Server 2008 do chmury Windows Azure. Dzięki temu możliwe staje się uruchamianie w chmurze wirtualnych dysków, tzw. VHD, z systemem Windows Server 2008 R2, które są przygotowane w środowisku lokalnym. Mamy do dyspozycji także storage, czyli przestrzeń magazynową w ramach Windows Azure. Jest to coś w rodzaju takiej nierelacyjnej składowiska danych, które nadaje się do składowania i szybkiego dostępu do dużej ilości informacji, na przykład dane binarne, grafika, filmy, obrazy. Takie podejście jest bardzo atrakcyjne przy porównaniu ich z dostępem za pomocą relacyjnej bazy danych, dlatego że jest bardzo łatwy dostęp poprzez API oparte o protokół REST, co umożliwia nam szybką i łatwą integrację z zewnętrznymi serwisami. W ramach przestrzeni magazynowej mamy też do dyspozycji jako programiści mechanizm kolejek, który pozwala nam na budowę wysoko wydajnych, asynchronicznych mechanizmów do komunikacji z zewnętrznymi serwisami. Mamy również management, czyli mechanizmy zarządzania, które pozwalają nam na zarządzanie naszym serwisem. Na przykład jest wbudowany mechanizm do rozkładu ruchu przychodzącego, tak zwany load balancing, kontroli dostępności serwisów czy aktualizacji. No, trzeba cały czas założyć, że aplikacja i sam serwis będzie działał bezprzerwowo z punktu widzenia użytkownika. Drugim komponentem, który tworzy platformę Azure, jest baza danych w chmurze, czyli SQL Azure. Oferuje nam gotowy silnik bazy danych, który można wykorzystać do składowania danych relacyjnych do platformy raportującej oraz do synchronizacji danych za pomocą Microsoft Sync Framework. Można taką wymianę informacji i synchronizację zautomatyzować, tak żeby można było wymieniać informacje pomiędzy różnymi instancjami baz danych, które pracują zarówno lokalnie, jak i są w chmurze. Jeśli chodzi o dostęp do bazy danych, to jest on dostępny za pomocą np. ADO.NET oraz linku oraz dodatkowo programiści bazodanowi są zaznajomieni z podstawowym narzędziem pracy, które nazywa się SQL Server Management Studio, które również oferuje możliwość pracy z bazami danych, które są w chmurze. Zaletą skorzystania z SQL Azure, który jest hostowany w chmurze, jest to, że nie trzeba martwić się administracyjną częścią zarządzania takim serwerem, ponieważ ono jest utrzymywane automatycznie przez platformę i zdejmuje ciężar zapewnienia wysokiej wydajności z barków administratora. Przejdźmy do ostatniego komponentu, który buduje nam platformę Azure, tak zwanego App Fabric, który oferuje nam kontrolę dostępu. To są mechanizmy, które pozwalają na rozwiązanie często spotykanych, ale równocześnie trudnych w realizacji scenariuszy, które są związane na przykład z uwierzytelnianiem użytkowników w oparciu o zewnętrzne systemy zarządzania tożsamością, na przykład Active Directory czy inne usługi katalogowe. Mamy Service Bus, czyli szynę. Wyobraźmy sobie, że mamy zadanie skomunikowania ze sobą różnych serwisów, które znajdują się w różnych sieciach. Taka szyna pozwala w łatwy sposób takie serwisy pomiędzy sobą komunikować. No i jest caching, który pozwala na cache'owanie naszej aplikacji webowej. Warto jeszcze przypomnieć odnośnie samego Windows Azure, że programy, które będziemy pisać na całą platformę Azure, nie muszą być pisane tylko i wyłącznie za pośrednictwem .NET-a. Można korzystać z innych języków programowania, takich jak Java, PHP, Python czy Ruby. Teraz chciałbym opowiedzieć o kilku typowych scenariuszach, w których wykorzystanie Windows Azure spowoduje, że będzie to najbardziej opłacalne. Są cztery typowe scenariusze. Jest to tak zwana praca czasowa systemu, szybki wzrost, którego się spodziewamy, nieprzewidywalne obciążenie i przewidywalne obciążenie. Praca czasowa systemu. Kiedy z nią mamy do czynienia? Mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy czasowo wykonujemy pewne obliczenia, potem przez pewien czas system pozostaje nieaktywny i po czym znowu następuje konieczność wykonania pewnych obliczeń. Ten czas nieaktywności systemu jest różny. Czasem jest to 80-90% czasu życia całego systemu, a czasem jest to 5-10%. Jakie to obliczenia mogą być? Jednym z przykładów mogą być obliczenia, które są wykonywane tylko w pewnym okresie roku. Jakieś raportowanie, jakieś oceny, wgrywanie i kompresja filmów przed umieszczeniem ich w archiwum. Drugą typowym scenariuszem jest tak zwany szybki wzrost. Dzieje się on w momencie, kiedy próbujemy mieć optymistyczną wizję rozwoju naszego systemu informatycznego i korzystania z tego systemu, kiedy musielibyśmy wyskalować system informatyczny w momencie jego tworzenia na kilka lat do przodu, zwykle 2-3. Musimy wtedy założyć, że za 2 bądź 3 lata będziemy w stanie obsłużyć wszystkie nadchodzące żądania do aplikacji ze strony klientów w taki sposób, żeby klient nie zauważył zmniejszenia wydajności czy zwiększenia czasu odpowiedzi systemu. W związku z tym należałoby zakupić odpowiednie serwery, odpowiednio je wyskalować, przewidując ten ruch. Problem, który może nastąpić, jest taki, że możemy zakupić te serwery, ale optymistyczna wersja rozwoju aplikacji się nie sprawdzi. Lepiej wtedy wydać te pieniądze na coś innego, na rozwój samego oprogramowania, a nie na inwestycje w sprzęt. Można zatem wykupić na platformie Azure odpowiednią subskrypcję i abonament, tak żeby system i platforma Azure sama skalowała się w zależności od tego, jakie będzie użycie. To pozwoli nam się przygotować na szybki wzrost w razie potrzeby. No, jeśli trafiliśmy i nasza aplikacja odniesie sukces, na przykład tak jak w tej chwili odnoszą sukces portale społecznościowe, to jesteśmy za pomocą chmury przygotowani na taką ewentualność, nie inwestując w same nasze środowisko sprzętowe. Dwa wzorce obciążeń, dwa ostatnie typowe scenariusze zestawiłem ze sobą na jednej stronie, dlatego że one de facto opisują bardzo podobne sytuacje. Pewne nieprzewidywalne obciążenie w systemie i pewne przewidywalne obciążenie w systemie. To nieprzewidywalne obciążenie w systemie zazwyczaj dzieje się w momencie, kiedy system jest włączany i kiedy zużycie jego jest praktycznie skokowe, zużycie jego zasobów. Na przykład w momencie, kiedy chcielibyśmy sprzedać bilety na koncert, wtedy w ciągu bardzo krótkiego czasu loguje się mnóstwo osób, które chcą zakupić takie bilety. Tego typu scenariusze będą rozumiane jako nieprzewidywalne zużycie. Jeśli średnie zużycie byśmy estymowali na pewnym poziomie, to trudno jest znaleźć, jak duży będzie ten nieprzewidywalny skok i w jaki sposób musielibyśmy nasze serwery, gdybyśmy tylko używali ich lokalnie, w jaki sposób musielibyśmy przewymiarować te serwery, żeby odpowiednio tą górkę obsłużyć. Przenosząc aplikację do hostowania w chmurze, jesteśmy w stanie, wiedząc, że nastąpi to pewnego rodzaju nieprzewidywalne obciążenie, nie wiedząc, jak ono jest duże, ale wiemy, że ono nastąpi. W końcu to my definiujemy tą akcję marketingową pod tytułem sprzedajemy bilety na koncert. Troszeczkę wcześniej wykupujemy nieco więcej zasobów na platformie Azure, tak że ona automatycznie nam się wyskaluje i odpowiednio zareaguje na potrzeby klienta. Przewidywalne obciążenie ma miejsce wtedy, kiedy wiemy, że system pracuje w taki sposób, że okresowo jest zapotrzebowanie na większą moc. Na przykład raporty comiesięczne wykonywane na koniec miesiąca, proces wypłat, proces naliczania premii i tak dalej. Inne przykłady, zdawanie egzaminów, promocje. Wtedy nasze serwery należałoby planować na takie zużycie, wiedząc, że ono tylko czasami jest osiągane, ale to osiąganie zawsze nastąpi i to cyklicznie. Jak to działa w praktyce? Są realne przykłady, że na przykład zakupy świąteczne w okresie przedświątecznym, w zasadzie gdybyśmy popatrzyli na ruch generowany przez na stronie internetowej, zakupowej znanych sklepów amerykańskich przez cały praktycznie rok utrzymuje się na stałym poziomie i nagle przed świętami dzieje się to, czego wszyscy się spodziewamy, czyli kupujemy więcej. Problem jest taki, że nie wiemy jak dużo. I dla jednej sieci w kolorze pomarańczowym ta górka jest nieco mniejsza, natomiast dla sieci Walmart, jednej z najpopularniejszych w Stanach Zjednoczonych, ten nieprzewidywalny wzrost zużycia jest bardzo duży. Dzięki przeniesieniu interesów w chmurze, do chmury, przeniesieniu tej strony internetowej, która oferuje zakupy, jest możliwe obsłużenie takiego ruchu, ponieważ z góry wiadomo mniej więcej, kiedy on nastąpi. Inna sytuacja, problem zapłaty podatków, kiedy wiadomo, że cyklicznie nas będą takie akcje, kiedy osoby muszą rozliczyć się ze swoich dochodów. I tak jak na tym przypadku pokazane są trzy pojawiające się zapotrzebowania, znaczne zapotrzebowania na moc obliczeniową, tak żeby można było się z podatków swoich rozliczyć. Dzięki temu, że przeniesiono tę stronę pozwalającą na rozliczenia podatków w chmurze, takie cykliczne zużycie mogło zostać obsłużone przez platformę Azure bez szkody dla klienta końcowego. Teraz już wiemy po pierwszej serii webcastów, jak wygląda platforma Azure z lotu ptaka, z jakich trzech podstawowych elementów ona się składa oraz znamy cztery typowe scenariusze użycia chmury, czyli wiemy, kiedy będzie nam się opłacało. Kiedy będzie opłacało się przenieść aplikację do chmury i uzyskać z tego maksimum korzyści. W kolejnym odcinku pokażę, w jaki sposób założyć konto na platformie Azure, czyli rozpocząć tak naprawdę przygodę z tą platformą. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do wysłuchania kolejnych serii webcastu.